Książki pod lupą.
O książce Moniki Kunkę i Włodzimierza Kalickiego rozmawiają Dagmara Ochnińska i Weronika Wakulska.
Dziś w Książkach pod lupą będziemy omawiać trochę nietypową książkę. Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny autorstwa dwóch autorów. Włodzimierz Kalicki i Monika Kunka napisali tę książkę. Książka wyszła w serii Biblioteki Gazety Wyborczej. I jest to książka nie tylko dla tych, którzy sztukę znają i lubią. Powiedziałabym, że również dla tych, którzy nic o niej nie wiedzą. Taka trochę książka na zachętę.
Ta książka mówi o dziełach sztuki, które zostały podczas wojny zagrabione przez Sowietów i Niemców. Trzeba pamiętać, że bardzo mała część tych dzieł sztuki wraca do naszego kraju. Te akurat, które tutaj są opisane, nie wszystkie powróciły. Jest tylko ich historia.
Jest podane, gdzie mogą się teraz znajdować najprawdopodobniej, w czyim posiadaniu mogą być. Książka ma 11 rozdziałów i każdy mówi o innym dziele. Są to i obrazy, i rzeźby. Przyznam ci się szczerze, że na początku czytając tą książkę bardzo się denerwowałam. Denerwowałam się nie tym, jak ona jest napisana, tylko tym, co w niej jest zawarte. Czyli na przykład to, jak trudno jest odzyskać zrabowane dzieło sztuki.
Prawo międzynarodowe jest na tyle skomplikowane, że nie pozwala od tak odzyskać sobie dzieła sztuki, które zostało zagrabione. Trzeba pamiętać, że Niemcy od początku mieli specjalny zespół rabunkowy, na czele którego zresztą stał dr Kajetan Mulman, który posiłkując się polską książeczką Edwarda Chwalewnika Zbiory Polskie, wiedział dokładnie, gdzie znaleźć jakie dzieło sztuki i jaką ono ma wartość. Te ekipy rabunkowe, najpierw była jedna, potem było ich więcej, no i oczywiście król złodziei polskich dzieł sztuki, generalny gubernator Hans Frank. To były kradzieże od początku zaplanowane, przeprowadzone bardzo skrupulatnie w wszystkich praktycznie większych muzeach, czy dworkach, czy dworach.
W opisie tej książki jest dokładnie pokazane to, że Niemcy na początku nie wszystkie dzieła sztuki chcieli zagrabiać. Niektóre od razu chcieli niszczyć. Te, które kojarzą im się z polskością, tak jak bitwa pod Grunwaldem na przykład, oni nie potrzebowali bitwy pod Grunwaldem u siebie, a im zależało na tym, żeby ten obraz zniszczyć, żeby go w ogóle nie było jako symbol polskości tutaj był przedstawiany. Było też powiedziane, że na początku wojny Niemcy wywozili tylko te dzieła sztuki, które oni uznali za wartościowe, czyli te, które były z Niemcami związane. A pod koniec wojny grabili już wszystko. Albo niszczyli, albo wywozili na tereny niemieckie.
Na początku to miało jakiś sens i taką logikę, natomiast później, szczególnie w ostatnich latach wojennych, szczególnie ekipy Sowietów, grabiły co popadło. I to do tego stopnia już w pewnym momencie było absurdalne, że zaczynali grabić nawet rzeczy, które nie miały żadnej albo powiedzmy większej wartości. Wchodzili do domu, wchodzili do dworu, czy wchodzili do rezydencji i po prostu ładowali do kieszeni wszystko, co się dało. Jakieś pierścionki, obrączki.
Książka jest ciekawa też pod tym względem, że nie tylko opisuje te zagrabione dzieła sztuki, opisuje ich historię, opisuje to, jak znalazły się w Polsce, jak, w jaki sposób tutaj do nas trafiły. Opisuje też czasem inne obrazy, które razem z danym dziełem sztuki przybyły do Polski. Kto je przywiózł, w jakich okolicznościach. Jest jeden taki optymistyczny akcent w tej książce. Chodzi mi o Niemca, który pod koniec swojego życia stwierdził, że zrabował, przyznał się, że wywiózł obraz z Muzeum Narodowego w Polsce, z Warszawy i że on ten obraz zwróci. Jego syn specjalnie skontaktował się w tym celu właśnie z ambasadą i proces zwracania obrazu, on dotarł do Polski. Jest, możemy go oglądać.
Niestety są też negatywne rzeczy, negatywne sytuacje, na przykład kiedy domy aukcyjne wystawiają obrazy bez w ogóle konsultacji z Polską. To są obrazy, które są powszechnie znane, ale w tej książce kilka razy było opisane coś takiego, że gdyby w Polsce któryś z historyków sztuki nie zauważył, że akurat coś takiego jest wystawione, to by poszło. Już nie mówię o Sowietach, którzy w pewnym momencie w książce jest opisana sytuacja, że w ogóle wypierali się, że mają jakiś obraz, który mieli.
Tak samo było z obrazami, które pracownik wypatrzył muzeum, oglądając film jakiś nerdowski w telewizji. I Niestety nie udało się go odzyskać.
Autorzy informują o tym, że w ciągu roku, powiedzmy, można odzyskać około kilku z arcydzieł, więc jest to naprawdę ułamek.
Mam nadzieję, że dużo więcej dzieł uda się odzyskać w przyszłości i że będzie można je obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie albo w innych polskich muzeach.
Dwa tygodnie po upadku powstania, 15 października 1944 roku, Lorenz dowiedział się od Niemców stacjonujących w budynku muzeum, że wszyscy pracownicy będą wywiezieni. Swoją kronikę podzielił wtedy na dwie części, schował ją do dwóch butelek, które, korzystając z nieuwagi żołnierzy Wehrmachtu, zakopał głęboko pod stosem śmieci. Po ucieczce Niemców z ruin Warszawy w styczniu 1945 roku odnalazł tylko jedną butelkę. 3 sierpnia, 9 rano, granat w mieszkaniu Rychlinga, ostrzeliwanie okien. My do podziemi spędzeni, nie wolno wyjść pod groźbą rozstrzelania. Wszystkie drzwi w całym muzeum wyłamane łomami. Żołnierze chodzą po wszystkich salach. Stwierdzam, że ze zbiorów gołuchów zrabowano złote monety. Przenosimy część miniatur gołuchowskich, reszty przeszło połowy brak. 14 sierpnia. Stwierdzam nowe barbarzyństwa. W numizmatyce wyrzucone dalsze szuflady, rozbita szafka z medalami religijnymi, rozrzucone. W sali kościelnej srebra i przedmioty sztuki średniowiecznej spod schodków ze schowka powyrzucane, większość rozkradziona. W tej sali trzech żołnierzy plądruje zbiory z muzeum w Belwederze marszałka Piłsudskiego. W sali wielkiej grają na fortepianie Chopina. Nakazuje, by nie za silnie, tłumaczę wszędzie wartość. Kapitan i oficerowie uważali za zupełnie naturalne, że zabierają rzeczy na pamiątkę, tylko za niepotrzebne przy tym zniszczenia. 15 sierpnia Dawidziak w Ustępie znalazł wazę metalową emaliowaną, drobiazgi. Wywożą samochodami dużo paczek, sporo w pudłach kartonowych z Muzeum Archeologicznego. Zdaje się, że paczki te kierowane są na prywatne adresy. 17 sierpnia. Meble muzealne rąbią i palą w kuchniach. Do mieszkania Hyckowiakowej znoszą z góry filiżanki zabytkowe, potem tłuką, wyrzucają. 19 sierpnia. Pokój inwentaryzacyjny. Portret masoński Potockiego porwany. Wszystkie szafy otwarte, rzeczy powyrzucane, połamane, ceramika i tkaniny. Jedne skrzypce połamane, po innych tylko futerały. Według Dawidziaka i innych różne skrzypce między innymi pakowali i wysyłali do domu. Obrazy na korytarzu drugiego piętra ponownie rozrzucone. Pani Rychlingowej publicznie pokazywali żołnierze pełne kieszenie odznak, orderów, drobnych przedmiotów. Chciała niby kupić jeden order. Żołnierz nie chciał, bo ze złota zrobi obrączki, a ma się żenić. Autem osobowym numer WH-1403-736, żółte, kryte, czteroosobowe, dwóch oficerów i po paru godzinach wyjechali. Jeden z nich, porucznik, zabrał tekę z rysunkami. Jaką? Nie udało się stwierdzić. 20 sierpnia. Dawidziakowi żołnierz daje srebrne 5 lirów watykańskie z roku 1870, aby mu zrobił z tego srebrny pierścionek. I tak dzień po dniu.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Dagmara Okniska i Weronika Wakulska.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Ośrodek Kultury Ochoty, ulica Grójecka 75, Warszawa.
Strona internetowa www.szkielkojoko.com.
Adres e-mail: książkipodlupą@o2.pl.
Audycję zrealizowano w Studio Oko w Warszawie.
Do usłyszenia!